Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chciałem was przeprosić za to, że nie mam na sobie marynarki dzisiaj, ale wiecie co, kiedy przyszedłem do kościoła, okazało się, że mam inne spodnie i inną marynarkę, także tak pomyślałem, że dziwnie bym wyglądał, także może zdjąłem. Także wiecie, ciemno dzisiaj było z rana, ponuro, próba chóru, w pociemku wyciągnąłem, także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jest dla mnie wielkim przywilejem stać przed wami i dzielić się z tym, co wierzę, że Pan już jakiś czas temu położył na moim sercu. Jest to kazanie bardzo podobne do tego, z którym dzieliłem się już kilka tygodni temu podczas jednej z grup modlitewnych u nas w zborze. Jak wiecie, co miesiąc mamy tydzień postu i modlitwy i zgromadzamy się tutaj wraz z braćmi i z siostrami, ażeby wołać do naszego Pana, żeby wołać o to, żeby przebudził zbór, żeby przebudził każdego jednego z nas. I wiecie, naprawdę muszę powiedzieć, że ja myślę, że inni, którzy również na te modlitwy przychodzą, mogą powiedzieć, że są one dla nas wszystkich wielkim błogosławieństwem. Co jest zadziwiające, że zazwyczaj w kościołach frekwencja na tych spotkaniach modlitywnych jest słaba, a u nas nie jest wcale taka zła, słuchajcie. Czyli z tego widzę, że jest w nas, jest w naszym zborze głód modlitwy. Jest w naszym zborze jakiś taki głód tego, ażeby zbliżyć się do Pana, żeby zbliżyć się do Jego oblicza. I dzisiejsze kazanie chciałem zatytułować: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Wiecie, kiedy patrzymy na Słowo Boże, kiedy patrzymy na życie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, widzimy, jak od momentu, kiedy przyszedł na ziemię, aż do momentu, kiedy został zabity i zmartwychwstał, jak poruszając się wśród ludzi, czynił wśród nich wspaniałe rzeczy. Uzdrawiał ludzi, pocieszał tych, którzy byli utrudzeni, których życie było złamane i bez sensu, tak jak na przykład Samarytanka przy studni. Zawsze chodził do tych, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo, siadał razem z przestępcami i z setnikami przy jednym stole. W momencie, kiedy był krytykowany przez faryzeuszy, w bardzo stanowczy i ostry sposób z nimi postępował. I wydaje mi się, że zarówno ja, jak i każdy jeden z nas mamy taki obraz Pana Jezusa Chrystusa jako takiego miłującego. Jako Jezusa, który jest otwarty, którego serce jest łagodne. On sam o sobie mówi, że przyjdźcie do mnie, ci, którzy jesteście utrudzeni, dlatego, że wam dam ukojenie. Mówi o sobie, że jest łagodny. Słowo Boże też mówi nam, że błogosławieni cisi, błogosławieni pokorni i tak dalej. I Pan Jezus właśnie był tego przykładem. Ja myślę, że każdy z nas ma taki obraz Pana Jezusa. Myślę, że w momencie, kiedy czytamy na jego temat, to widzimy, jak bardzo nam może nie dostaje, jak wieloma rzeczami my się zmagamy. Ja na przykład, ja nie wiem, czy pamiętacie, lata temu, żeśmy robili przedstawienia i zawsze mnie robili diabłem, nie? Diabłem to mi było być łatwo. No bo wiadomo, nie? Że diabeł jest zły, wiadomo, jacy jesteśmy. A znowu raz mnie zrobili Jezusem, słuchajcie, jak ja się męczyłem. To było naprawdę było trudne być Panem Jezusem. No jaki był Pan Jezus? No zawsze jakiś taki łagodny i wiecie. I ja myślę, że każdy z nas ma właśnie podobny obraz Jego. Ale jest jedna historia, która w pewien sposób nie pasuje do tego wizerunku. Ja myślę, że wiecie, o których wydarzeniach mówię. Mówię tutaj na temat wypędzenia przekupniów ze świątyni. Ja nie wiem, czy kiedyś zastanowiliście się nad tą historią i zastanowiliście się, co tak naprawdę miało miejsce podczas dnia Paschy, kiedy Pan Jezus wypędził przekupniów ze świątyni. Wiecie, chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa wersety z Ewangelii świętego Mateusza. Ewangelia świętego Mateusza, 21 rozdział od 12 do 13 wersetu, czyli w zasadzie 12 i 13 werset. To jest Ewangelia Mateusza 21, 12, 13. Czytamy w ten sposób. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły, wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Wiecie, co jest rzeczą ciekawą, że Słowo Boże opisuje tę historię 4 razy. Wszystkie 3 Ewangelie synoptyczne, Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza pisze o tym, jak również pisze o tym Jan. Ja nie wiem, czy też wiecie o tym, czy ja też się w trakcie studiowania tego fragmentu dowiedziałem się na ten temat, że bibliści twierdzą, że Pan Jezus wyrzucił przekupniów ze świątyni przynajmniej 2 razy. To nie jest ta sama historia opisana w synoptycznych i w Jana. W momencie, kiedy zwrócimy naszą uwagę na Ewangelii Jana, prawdopodobnie to wydarzenie miało miejsce na samym początku służby Pana Jezusa, kiedy On to uczynił. Ale zaraz do tego wróćmy. Za każdym razem, kiedy Pan Jezus wyrzucał przekupniów ze świątyni, miało to miejsce w dniu Paschy. Pascha była wielkim świętem żydowskim, na które do Jerozolimy zjeżdżały się setki tysiące Żydów. Czyli cała stolica wrzała, słuchajcie, zjeżdżali się Żydzi ze wszystkich stron świata, żeby na Paschę przybyć do Jerozolimy, ażeby zakupić ofiarę i żeby złożyć ją w świątyni. I szacuje się, że zazwyczaj podczas święta Paschy do Jerozolimy napływało dodatkowych 300 do 400 tysięcy ludzi. Czyli był to tłum. Wyobraźcie sobie, to było starożytne miasto i nagle ono się po prostu, można powiedzieć, wręcz podwoiło w rozmiarze, dlatego że był tam przepych. I możecie sobie wyobrazić, kiedy ci wszyscy Żydzi tam przyjeżdżali, co oni chcieli zrobić? Oni chcieli przyjść do świątyni oczywiście. Przecież ich celem było przyjść do Jerozolimy i pójść do świątyni. I właśnie wszyscy tam się tłoczyli. I teraz, co miało miejsce podczas Paschy, to było to, że na jednym z dziedzińców świątynnych, jest on nazwany dziedzińcem pogan, zgromadzali się Żydzi, ażeby zakupić zwierzęta, które można było złożyć na ofiarę w świątyni, jak również ażeby wymienić pieniądze rzymskie lub jakiekolwiek tam pieniądze przywieźli, są z któregokolwiek kraju byli, na pieniądze świątynne. Dlatego, że tymi pieniędzmi świątynnymi każdy szanujący się Żyd co roku płacił podatek świątynny. Także wiecie, to był taki, można by powiedzieć, stragan. To był po prostu targ. W przedsionku pogan zrobiony został targ i rynek wymiany waluty. I możecie sobie wyobrazić, jak bardzo wielu ludzi tam było. To było potężne miejsce, to było ponad 10 akrów, słuchajcie. I patrzcie, co jest napisane, że sam Pan Jezus, jedna osoba, wszystkich ludzi, którzy tam się znajdują, wyrzuca stamtąd. Cały ten tłum Pan Jezus wyrzuca stamtąd. I nikt mu się nie przeciwstawia. I nikt nie staje na jego drodze. Wiecie, co jest napisane w Ewangelii Jana? Że zrobił sobie bicz z powrozów. I tym biczem, słuchajcie, pomógł ludziom wyjść. Słuchajcie, Pan Jezus zadaje ludziom ból. Zwierzęta wygania biczem, słuchajcie. Wywraca stoły, słuchajcie, przewraca stoły wekslarzy. Co się dzieje? Wyobraźcie sobie, gdybyśmy coś takiego zobaczyli w naszym życiu, no pomyślelibyśmy, że ten człowiek jest naprawdę zdenerwowany, jeżeli robi takiego rodzaju rzeczy. Co jest interesujące, że nikt nie zwraca mu na to uwagę, znaczy, że on ma ku temu prawo. Znaczy, że on może to zrobić. Wiecie, niektórzy ludzie biorą historię Pana Jezusa i odnoszą ją do siebie. I mówią, no jak Pan Jezus się zdenerwował sprawiedliwym gniewem, to ja w domu też się mogę zdenerwować i stół wywrócić albo gary pozbijać. To nie jest tak. To nie jest tego rodzaju gniew, o którym Słowo Boże nam mówi. Ale co jest ciekawe, to jest to, że Pan Jezus dokonał czegoś, co kompletnie nie zgadza się z naszym wizerunkiem, jego osoby, i uczynił coś, co wydaje mi się, że jest bardzo ważne. Po pierwsze, mamy to opisane w Ewangeliach synoptycznych, w każdej jednej jest opisane w taki sam sposób i również jest opisane w Ewangelii Jana. Poza tym, jak już powiedziałem wcześniej, uczynił to przynajmniej 2 razy. Dlaczego wiemy, że 2 razy? Ja nie wiem, czy pamiętacie tę historię, czytać tej historii, dlatego że ona jest dość długa, ale w momencie, kiedy Pan Jezus wchodzi do świątyni i konfrontuje Żydów, wypowiedziane jest tam takie zdanie, że świątynia ta jest budowana od 46 lat. Już 46 lat budują tę świątynię. Czyli w momencie, kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni, ta świątynia cały czas była w budowie. Wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy Rzymianie ją zburzyli, i to było już, wiecie, w 70 roku, ta świątynia nadal była w budowie. Czyli oni tą świątynię bardzo długo budowali. Słuchajcie, to był potężny budynek. Tylko że w momencie, kiedy jest powiedziane, że ta świątynia ma 46 lat, bibliści wyliczyli, że ponieważ budowa zaczęła się mniej więcej w 15 do 18 roku panowania Heroda Wielkiego, przypadał to na rok około 27 do 29 naszej ery. Czyli widzimy tutaj, że pierwsze wyrzucenie przekupniów ze świątyni, opisane w Ewangelii Jana, miało miejsce na samym początku służby Pana Jezusa w dniu Paschy. I na samym końcu swojej służby, w momencie, kiedy Pan Jezus już wie, że idzie na śmierć, zdąża do Jerozolimy, w dniu Paschy, również czyni to samo. Ja wierzę, że ten fragment ma bardzo wielkie znaczenie dla nas, dla każdego jednego z nas, dla życia każdego jednego z nas, jak również myślę, że ma wielkie znaczenie dla życia każdego z nas jako dla Kościoła. I wiecie, często się zastanawiałem się, O co poszło? Dlaczego Pan Jezus aż tak bardzo drastycznie postąpił? Czy nie mógł ich poprosić, żeby wyszli? Czy nie mógł zacząć prowadzić jakiś dialog i w miłości podejść do przekupniów i do wszystkich, którzy się tam znajdowali i czynili i mieli w zasadzie zysk z tego, co tam się działo? I tak jak podchodził do poborców podatków i mówił, no już tego nie czyńcie więcej, już odejdźcie, nie czyńcie więcej. On tak nie robi. On przewraca ich stoły i batem z powrozów ich wygania ze świątyni. Wiecie, myślę, że kluczem dla zrozumienia tej historii są słowa, które wypowiada Pan Jezus. A mianowicie to są słowa w 13 wersecie 21 Mateusza. To jest to, że dom mój nazwany będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Dom mój nazywany będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Wiecie, w momencie, kiedy zaczniemy analizować ten fragment, Pan Jezus tutaj cytuje dwa fragmenty ze Starego Testamentu. Jeden fragment cytuje z księgi Izajasza, drugi fragment cytuje z księgi Jeremiasza. Obydwa te fragmenty, co jest interesujące, odnoszą się do świątyni. Czyli może zacznijmy od tego fragmentu w Izajaszu. To jest 56 rozdział Izajasza. Izajasza 56, od 1 do 7 sobie przeczytajmy. Izajasza 56, 1 do 7. Tak mówi Pan, przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości. Szczęśliwy człowiek, który czyni to i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go i który strzeże swoje ręki, aby nie czyniła nic złego. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem, bo tak mówi Pan. Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w domu moim i w obrębie moich murów miejsce i dam imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mocno przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Wiecie, to, co miało miejsce podczas gdy Pan Jezus przyszedł na wzgórze świątynne podczas Paschy, było dokładnym przeciwieństwem tego, o czym pisze ten fragment w Izajaszu. Dlatego, że było to miejsce przeznaczone przez Pana dla pogan. Mogli tam przyjść wszyscy, którzy nie byli Żydami. Mieli oni przystęp do świątyni. I było tam to miejsce, w którym miała być cisza. Było to miejsce, które miało się charakteryzować tym, że poganie mieli również możliwość, ażeby przyjść przed tron Najwyższego. A niestety tak nie było za jego czasów, za czasów Pana Jezusa, dlatego że przekształcone to miejsce zostało w jarmark. Co jest bardzo ciekawe, że wydaje mi się, że ten fragment w szczególności odnosi się do nas, w szczególności odnosi się do Kościoła, dlatego że w momencie, kiedy zaczniemy może głębiej analizować ten fragment z 56 Izajasza, widzimy, że jest to proroctwo odnoszące się przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i tego, co się później wydarzyło w Dziejach Apostolskich. Ja nie wiem, czy to pamiętacie, na przykład prawo mojżeszowe zabraniało trzebieńcom, czyli eunuchom przychodzenia do świątyni. Tak samo cudzoziemcom zabraniało przystąpienia do świątyni. A zobaczcie, co się dzieje w Dziejach Apostolskich. Kiedy Filip jest na drodze, spotyka się z kim jadącym na wozie? Z eunuchem, który czyta Izajasza. I co się dzieje z tym eunuchem? Słuchajcie, w momencie, kiedy słyszy Słowo Boże, przyjmuje je do serca i jest od razu chrzczony. Jest dla niego otwarte są dla niego drzwi do przed tron Boży. Tak samo w momencie, kiedy Piotr przychodzi do domu Korneliusza. Co się dzieje? Po raz pierwszy poganie zostają napełnieni Duchem Świętym. Mają po raz pierwszy przystąp do tronu Bożego. Czyli możemy powiedzieć, że fragment ten tak naprawdę mówiący o domu modlitwy odnosi się do Kościoła. Odnosi się do nas jako do zgromadzenia. Wiecie, Słowo Boże mówi nam, że Kościół jest budowlą z kamieni żywych. Ja wiem, że wielu odnosi ten fragment do tego, że każdy z nas indywidualnie jest świątynią Ducha Świętego i to jest prawda. I tak samo można powiedzieć, że no, tych przekupniów, te złe rzeczy musimy z naszego życia przegnać. To jest prawda. Moim zdaniem jednak fragment ten odnosi się do Kościoła. Do Kościoła jako nas, jako jedność, jako do tej budowli z kamieni żywych. Spójrzmy też na drugi fragment, który cytuje Pan Jezus w momencie, kiedy odpowiada, kiedy mówi, dlaczego wygania przekupniów ze świątyni. Jest to fragment opisany w księdze Jeremiasza. To jest 7 rozdział, 1-11 wersetu. Jeremiasza, 7 rozdział, 1-11. To jest sporo. O, przeczytam cały. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy chodzicie do tych bram, aby oddawać pokłon Panu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie słowo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkali na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomagają. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej się popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto ja to widzę, mówi Pan. Wiecie, co jest ciekawe, że ten fragment mówi na temat tego, że mówi do Izraelitów w zasadzie, mówi do każdego z nas, że ważne jest to nie jak wyglądamy tu, ale jest ważne jak wyglądamy na zewnątrz. Kim tak naprawdę jesteśmy na zewnątrz? O tym on mówi. Wiecie tylko, że zastanowiłem się, myślę, że dla każdego z nas jest to normalne. Wszyscy o tym wiemy. Tylko, że wiecie co? Pan Jezus tutaj mówi na temat jaskini zbójców. On mówi tutaj na temat jaskini zbójców. Zastanawiałem się, co za jaskinia zbójców? Dlaczego mówi o jaskini zbójców? Po co w ogóle takiego fragmentu użył? Dlaczego akurat w ten sposób to określił? I kiedy się tak na tym zastanowiłem, to Wiemy, że w dawnych czasach grasowały bandy zbójników, pamiętacie? Na drogach napadali, pamiętacie historię o dobrym Samarytaninie? Jak napadli go zbójcy na drodze, napadli go, pobili. I w ogóle w tamtych czasach podróże były bardzo niebezpieczne. W momencie, kiedy gdziekolwiek wyruszano, brano ze sobą jakiś tam orszak zbrojny, żeby się bronić przed zbójcami, którzy grasowali na jakichś takich, wiecie, w lasach, czy znacie Robin Hood, historię o Robin Hoodzie. No to był rozbójnik, nie? W lesie mieszkał, nie akurat w jaskini, ale to było właśnie takiego rodzaju analogia. Do dzisiaj mamy niebezpieczeństwo, kiedy jesteśmy na ulicy, ale no nie ma tych zbójców, którzy są w jaskiniach. W tamtych czasach byli zbójcy i oni się chowali w jaskiniach. Akurat wtedy dlatego, że to był górzysty teren. I jaskinia była miejscem, gdzie zbójcy znajdowali schronienie. Było to miejsce ukryte. Było to miejsce, o którym tylko oni wiedzieli. Było to tak schowane i zamaskowane, żeby oczywiście jacyś słudzy króla albo armia króla albo jakiegoś tam władcy ich nie złapała. Ja nie wiem, czy na pewno pamiętacie, jak były te wydarzenia we wrześniu, 11 września, jak rozwalili te dwie wieże i wysłali Amerykanów do Afganistanu, żeby szukali Al-Kaidy. Gdzie oni się chowali? Słuchajcie, to byli rozbójnicy, oni się po jaskiniach chowali. I oni nie mogli ich wytropić. To jest miejsce, które jest prawdopodobnie wysoko położone i które jest ukryte. Czyli Pan Jezus mówi tutaj o czymś, co jest ukryte. Mówi tutaj o czymś, czego na pierwszy rzut oka nie widać. A dlaczego zbójców? A dlaczego jaskinia zbójców? Wiecie co? Odpowiedzi na to nie znalazłem. Ale tak sobie pomyślałem, że wiecie, czym się zbójcy charakteryzują. Wydaje mi się, że ich cechy są bardzo zbliżone do tego, czym się szatan po prostu charakteryzuje, że przychodzą kraść, zabijać i wytracać. Czyli są to jakieś ukryte rzeczy, które tak naprawdę zadają każdemu jednemu z nas krzywdę. I wiecie, ja myślę, że to są właśnie te rzeczy, które powodują, że Kościół może nie zawsze jest domem modlitwy. Ja myślę, że to jest wielkie ostrzeżenie dla Kościoła, ażeby nie przestać być domem modlitwy. Ja wiem, że pierwszy Kościół, zaraz po wstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa do nieba, bardzo dobrze sobie z tego zdawał sprawę. W momencie, kiedy analizujemy dzieje apostolskie i co chrześcijanie robili zaraz na samym początku, zaraz po wzięciu Pana Jezusa do nieba, to wiecie, co oni robili przede wszystkim? Oni przede wszystkim się modlili. I nie mówię tutaj o modlitwie, którą każdy z nas się angażuje, w modlitwie indywidualnej. Tutaj mówimy o modlitwie, którą Kościół angażował się jako grupa. Kiedy wszyscy przychodzili na jedno miejsce i wszyscy przychodzili na to jedno miejsce w modlitwie. Zwróćcie uwagę, wiecie co, ja już na ten temat mówiłem podczas jednego z tych tygodni modlitewnych, ale możemy sobie to przypomnieć, dlatego że zobaczcie, co się działo w momencie, kiedy Kościół zgromadzał się na modlitwie. W Dziejach Apostolskich, pójdźmy sobie teraz do Dziejów Apostolskich, przeczytamy kilka fragmentów. Zobaczcie, w Dziejach Apostolskich, pierwszy rozdział 12-14 jest napisane tak. Kiedy Pan Jezus został zabrany do nieba, jest napisane, wtedy powrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy, w odległości drogi na jeden sabat, a gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali wszyscy uczniowie. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Wiecie, co się stało w momencie, kiedy oni tak trwali w modlitwie? Nastąpiła pięćdziesiątnica, nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Wiecie, co się stało, kiedy nastąpiło wylanie Ducha Świętego, kiedy Piotr wygłosił wielkie kazanie? Zobaczcie, pójdźmy sobie do drugiego. W momencie, kiedy Piotr wygłosił wielkie kazanie, nawróciło się nagle 3000 ludzi. Czyli co się dzieje? Zbór się modli cierpliwie i czeka. Następuje wielka rzecz, którą Pan czyni. Kiedy Kościół staje się domem modlitwy, ręka Pańska zaczyna się poruszać. Zobaczcie, co się dzieje. Następuje wylanie Ducha Świętego, jest jedno kazanie, nawracają się tysiące ludzi i co oni potem robią? Patrzcie, to jest 42:2. I trwali w nauce apostolskich, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. i w modlitwach. Zbór zgromadzał się po to, ażeby razem się modlić, ażeby razem spędzać czas przed obliczem Pana. Zobaczcie, co się działo w momencie, kiedy Jan i Piotr byli prześladowani przez arcykapłanów w świątyni. Wracają do swoich, to jest 4:23-24. Zobaczcie, co jest napisane. 4:23 mówi nam tak. I gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nim jest, i tak dalej, i zaczynają się modlić. I widzicie, co Pan robi? Kiedy zbór jest zgromadzony razem na modlitwie, Pan odpowiada. Pan czyni wielkie rzeczy, kiedy zbór jest zgromadzony na jednej modlitwie. Zobaczcie, co jest w 31 wersecie napisane. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. W momencie, kiedy Kościół jest domem modlitwy, w momencie, kiedy Dom Boży jest domem modlitwy, porusza się palec Boży. Porusza się palec Boży w taki sposób, jaki my sami nie jesteśmy w stanie wyprodukować. Patrzcie, co się działo, kiedy Piotr modlił się na dachu. Przychodzi do niego wizja, ażeby udać się do domu Korneliusza. Kiedy się modli o nich, Duch Święty zstępuje podczas jego głoszenia. Modlitwa czyni wielkie rzeczy. Pamiętacie historię, kiedy rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan? Pamiętacie tę historię? To jest 12 rozdział Dziejów Apostolskich. To jest niedaleko dalej. Zobaczcie, co się tam działo. To jest w ogóle fascynująca historia. To już było parę lat później, kiedy rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan. W pierwszym wersecie czytamy: A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i zaczął ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć, a gdy widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześniku. Co zrobił? Piotra wrzucił do więzienia. A wiecie, co jest napisane o zborze, co zbór robił? Zbór się o niego modlił. Zbór, cały Kościół zgromadził się na jednym miejscu i się o niego modlił. Kiedy przyszło prześladowanie, zbór się modlił. I co czytamy dalej? Że przychodzi do Piotra anioł w widzeniu, opadają z niego kajdany, przechodzi obok straży rzymskiej, otwierają się drzwi, wychodzi na zewnątrz, idzie do kościoła, do któregoś domu, w którym wiedział, że są zgromadzeni na modlitwie. Idzie do domu, puka do drzwi, pamiętacie, dziewczynka otwiera mu drzwi? Nie otworzyła mu drzwi, tylko usłyszała, że to on. Poleciała na górę do nich i mówi: słuchajcie, przyszedł Piotr. A oni nawet jej nie uwierzyli. Wiecie, co jest bardzo interesujące, że czasami mówimy, że potrzebna jest taka wiara. Jak będziemy mieli taką wiarę, to będziemy tutaj robić wielkie rzeczy, góry przenosić i tak dalej. To jest nieprawda, słuchajcie. Dlatego, że potrzeba nam wiary jak ziarko gorczyczne. Ale ważne jest, ażeby dom Boży był domem modlitwy. Ważne jest, żeby dom Boży był domem modlitwy. Kiedy dzieci Boże zgromadzone są razem na jednym miejscu, Bóg bierze tę wiarę jak to ziarko gorczyczne i On wtedy zaczyna działać. Zobaczcie, oni nawet nie uwierzyli temu. Oni, słuchajcie, byli już... Jest napisane, że Jakub już został stracony. Oni myśleli, że Herod pojmał Piotra i że go też pewnie zabije niedługo. Modlili się na pewno o to, żeby Bóg go uwolnił. Ale robili to, o czym mówił Pan Jezus. Oni sprawili, że dom Boży był domem modlitwy. Kościół był kościołem, który się modlił. Wiecie, w momencie, kiedy czytamy nawet to, co apostoł Paweł pisze, jeżeli chodzi o wskazówki co do prowadzenia kościoła, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten fragment, ale on mówi bardzo dużo na temat modlitwy. On wykłada nam wielkie prawdy teologiczne, to jest rzeczywiście prawda, ale na przykład w jednym ze swoich listów pastorskich pisze do Tymoteusza w ten sposób. To jest pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział. Drugi rozdział, pierwszy werset, zobaczcie. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi i tak dalej. Czyli co apostoł Paweł mówi? On mówi tutaj do pastora, i on mówi do pastora, czyli do Tymoteusza, i on mówi tutaj, że przede wszystkim rzeczą najważniejszą dla Kościoła jest to, ażeby przynosić modlitwy. Zobaczcie, co jest napisane. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. To jest ósmy werset. Ja myślę, że apostoł Paweł świetnie rozumiał to, co powiedział Pan Jezus do przekupniów w świątyni. On wiedział, że jest niebezpieczeństwo, że Kościół, który ma być domem modlitwy, może stać się jaskinią zbójców. Wiecie, co jest też interesujące, że czasami może zapominamy o tym, jak bardzo wielkim przywilejem jest dla nas modlitwa. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że modlitwa jest czymś unikalnym dla dzieci Bożych? To jest czymś szalenie unikalnym. Zobaczcie, kiedy nawraca się Saul w drodze do Damaszku, przychodzi do Ananiasza anioł i mówi: idź do Saula, ponieważ się modlił. Czyli on od razu zwraca na niego uwagę. Zobacz, wy macie ze sobą coś wspólnego. Wy jesteście teraz jedno, wy jesteście braćmi teraz. Łączy was coś, co nie łączy żadnego innego człowieka w świecie. Wiecie, co mi się czasami wydaje, że w Kościele dnia dzisiejszego trochę o tym zapomnieliśmy, co Pan Jezus powiedział. Trochę może przeoczyliśmy to, o czym mówił Pan Jezus do przekupniów w świątyni. Ja myślę, że wiecie, dobrą rzeczą jest zadawać sobie trudne pytania. I w momencie, kiedy zadajemy sobie trudne pytania, żeby sobie udzielić na te trudne pytania naprawdę szczerej odpowiedzi. Wydaje mi się, że ważne jest zadać sobie pytanie, czy Kościół jest domem modlitwy. Wiecie, w momencie, kiedy wiecie, nie chcę nikogo osądzać, ani żadnego kościoła, ale tak naprawdę, kiedy przychodzimy na zgromadzenie w niedzielę, to tak naprawdę, słuchajcie, ile czasu poświęcamy na modlitwę jako Kościół? Ja wiem, że to jest forma jakąś, którą przybraliśmy. Ja wiem, że tutaj jesteśmy tylko raz w tygodniu, ale kiedy już tu jesteśmy raz w tygodniu, ile czasu jest poświęcone na naszą wspólną modlitwę? Ile czasu dajemy naszemu Panu wspólnie, żeby czynił te ponadnaturalne rzeczy? Ile dajemy czasu wspólnie naszemu Panu, ażeby przede wszystkim zanosić błagania, modlitwy, wołania i prośby? Wiecie, tak czasami się zastanawiam, że zapominamy o takich... Czasami zastanawiamy się, dlaczego niektóre rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają, a nie inaczej, a czasami jest dlatego, że po prostu zapominamy o tych najbardziej podstawowych, fundamentalnych rzeczach. Ja wam dam przykład. Jakiś czas temu odwiedził, kiedy Asia i Paul Lesande przyjechali z Ukrainy, odwiedzili nas. I wiecie, on, ja nie wiem, czy pamiętacie, ale on świetnie gra na pianinie. O, przepraszam. On jest świetnym pianistą. Bardzo dobrze gra na pianinie. I wiecie, ja mojego Mateuszka też posyłam na pianino. Wiecie, tam płacimy grosze, tam ze szkoły chodzi. I wiecie, ja go pytam, słuchaj, coś ty robił, żeś się tak nauczył grać, nie? No bo ja chciał, żeby moje dzieciaki też grały, nie? Ja chodziłem do szkoły muzycznej, ale się obijałem strasznie, tak, że tam się nic nie nauczyłem, nikt mnie nie gonił, nie? A on mówi, widzisz, właśnie tego ci zabrakło. Żeby ktoś ci pomógł, żeby ktoś cię trochę pogonił. Chcesz, żeby dzieciak dobrze grał? No to weź go i z nim siądź. Spędź czasu. Mówił mi często, że przychodzą do niego ludzie i mówią, o, jakże ja bardzo bym chciał tak pięknie grać jak ty. A on mówi, tak to się nie wydarzyło z dnia na dzień. To były godziny żmudnej pracy. I wiecie, co ja zauważyłem, kiedy tak mojego Mateuszka tak z tym pianinem tak zostawiłem i tak... To taki bidny był, wiecie. Nic mu to nie szło do przodu. I on coś tam rzympolił. Ja normalnie, słuchajcie, Mieliśmy taki system, że wiecie, ja mieszkam w Szeregowcu, czyli po tutejszemu w Tannhausie, nie? I kiedy on gra w piwnicy na tym pianinie, to ja go słyszę ode mnie z biura, nie? Także on tam rzępoli, jak źle, to tam źle, za wolno, nie? Tam krzyczę do niego, nie? Jak tak z nim robiłem, no to wiecie, to tak dziadowsko to dziecko grało. Naprawdę słabo mu szło. I wiecie, co zacząłem robić? Tłumaczyłem mu wiele razy. Mateuszek, jak grasz, to tak jak wiersza się uczysz, po trochu, po kawałeczku się naucz, potem poucz razem. Ja mu to tłumaczyłem. Za nic, słuchajcie, nie wchodziło, on tego nigdy nie robił, nie? On wiedział i on mówi, tak, tata, ja wiem, ja muszę robić tak, tak i tak. I nigdy tego nie robił, nie? Wy Mateuszek, o. Także wiecie, teraz ja po prostu idę do niego, ja siadam z nim. Tak jak mu zabierało nauczenie się piosenki 4 dni, to teraz mu zajmuje, słuchajcie, może 45 minut. Dlatego, że siadam z tym dzieciakiem. Spędzam czas z nim. Pokazuję mu, tutaj robisz błąd, to robisz źle, to zmień. I słuchajcie, wiecie co? To była taka prosta zmiana. To była taka prosta rzecz, którą wystarczyło, żebym ja poświęcił temu dzieciakowi trochę czasu. Żebym ja po prostu w taki bardzo podstawowy sposób temu dzieciakowi pomógł, bo on jest zdolny. Wiecie co? I tak samo jest często z nami, czasami tak samo jest często z Kościołem. Przychodzimy do Pana i pytamy, Panie, dlaczego nie odpowiedziałeś na tę modlitwę? Albo Panie, dlaczego nie odpowiadasz na tę modlitwę? Albo Panie, dlaczego Polacy nie są zbawieni w Toronto? Dlaczego mój sąsiad nie jest zbawiony? A czy przychodzimy do domu Bożego z tego rodzaju prośbami? Czy jako Kościół przychodzimy razem z tym ciężarem, który jest w naszym sercu? Myślę, że wiecie co, że to, co Pan Jezus uczynił na rynku świątynnym, powinno nas zachęcić, żebyśmy zrobili to samo. Wiecie, to, żeby Kościół stał się domem modlitwy, powiem Wam szczerze, nie zależy od pastora, nie zależy od starszych, nie zależy od jakiegokolwiek lidera, ale zależy od każdego jednego z nas. To od nas zależy, czy Kościół ten będzie nazywany domem modlitwy. Wiecie, wszystko, co dzieje się w Kościele, wszystko, co ma miejsce w Kościele, tak naprawdę powinno nas prowadzić ku modlitwie. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. Wielki nacisk w Kościele dzisiejszym jest kładziony na przykład na kazanie. Ludzie narzekają, o, nauczanie było cienkie. Glazer przynudzał, wszyscy zasnęli, nie? No, możliwe, nie? To zdarza się, prawda? Albo, że uwielbienie było za głośne, albo, że ten grał za głośno na gitarze, a tamten za cicho na bębnach, co się u nas nie zdarza. Także, ale to nie o to chodzi, słuchajcie. Wszystko, co się dzieje w Kościele, czy kazanie, czy uwielbienie, ma nas prowadzić ku bliższej społeczności z Panem. Wiecie co, ja wam powiem historię, kiedy ja byłem na jednym z ciekawszych spotkań takich uwielbieniowych. Ja nie wiem, czy pamiętacie, lata temu przyjechała do nas Brygida Lusińska z taką swoją koleżanką Murzynką. Pamiętacie to? To jeszcze było na Mimiko. Dawno, dawno temu ona przywiozła ze sobą tą Murzynkę. I w piwnicy na Mimiko było spotkanie jakieś takie. No i ta Murzynka miała za zadanie poprowadzić uwielbienie, nie? No ja wiecie, Murzyni to oni mają takie głosy, oni wiecie. Wczoraj oglądałem sobie na YouTube ten Brooklyn Tabernacle Choir, nie? Ten chór z Brooklyn Tabernacle, no super, ci Murzyni takie głosiska mają fajne, nie? No i myślałem, że oni pewnie ją przywiozła, nam coś tutaj zaprezentuje, nie? Wyobraźcie sobie, przyniosła ze sobą taki magnetofonik, boombox taki tak zwany, słuchajcie. Wsadziła tam jakąś płytę i zaśpiewała. No nie do końca, nie fałszywie. Tylko, że wiecie, co się stało? To nie miało żadnego znaczenia. Dlatego, że wszyscy, którzy byli tam zgromadzeni, nagle przyszli w modlitwie do Pana. Nagle serca otworzyły się ku modlitwie. Nagle serca zaczęły wołać. To my jesteśmy Kościołem. I tak jak Pan mówi, mój dom będzie zwany domem modlitwy. Wiecie, przykład oczyszczenia świątyni jest bardzo pięknie opisany w księdze Nehemiasza. Nie wiem, czy pamiętacie tą księgę? Pamiętacie księgę Nehemiasza? Nehemiasz zmagał się z wieloma przeciwnościami i z przeciwnikami. Jednym z jego przeciwników, głównych wrogów był Tobiasz Amonita. Pamiętacie tego? Pamiętacie? Jeżeli nie, to nie będziemy tego czytać, to jest dość długa historia, to jest 13 rozdział Księgi Nehemiasza. Przeczytamy sobie tylko kilka wersetów. W każdym razie był tam taki człowiek, który się nazywał Tobiaszem Amonitą. I on przeciwstawiał się temu, co zadaniom, które miał Nehemiasz do wykonania w Jerozolimie. I czytamy tam w 13 rozdziale Księgi Nehemiasza od 4 do 9 wersetu, jak to ten Tobiasz Amonita zaprzyjaźnił się z kapłanem. I wyobraźcie sobie, że ten kapłan pozwolił mu się wprowadzić do świątyni. To jest 4 werset, 13 rozdział. Swego czasu, gdy kapłan Eliaszib, ustanowiony nadzorcą nad konnatami domu naszego Boga, bliski krewny Tobiasza, urządził dla niego przestronną konnatę tam, gdzie przedtem przechowywano rzeczy potrzebne do ofiar z pokarmów, kadzidło, przybory, dziesięciny ze zboża, moszczu oliwy przypadające lewitom, śpiewakom i odźwiernym oraz dary dla kapłanów. A gdy się to działo, mnie nie było w Jerozolimie, gdyż w 32 roku Araksterksesa, króla babilońskiego, wyruszyłem do króla. Po pewnym czasie poprosiłem u króla o zezwolenie na powrót. A gdy przybyłem do Jerozolimu i dowiedziałem się o występku, jaki popełnił Eliaszib na korzyść Tobiasza, że urządził dla niego komnatę na dziedzińcu domu Bożego, oburzyło mnie to bardzo. Więc kazałem wyrzucić wszystkie sprzęty domowe Tobiasza z komnaty. Zobaczcie, tam się wydarzyło dokładnie to samo, co zrobił Pan Jezus. To jest kolejny przykład oczyszczenia świątyni. Ja myślę, że dla nas, jako dla chrześcijan, w szczególności żyjących w tej kulturze, jest to bardzo ładny obraz. Wiecie, w momencie, kiedy patrzymy na Tobiasza, wiecie, co jego imię oznacza? Bóg jest dobry. Imię Tobiasz znaczy Bóg jest dobry, ale Bóg jest dobry, ale Tobiasz był Amonitą. A wiecie, co znaczy Amonita? Amonita to znaczy syn ludzki, albo ludzie, albo ludność. Wiecie, zastanawiałem się, co to może oznaczać. Wiecie, bardzo ciekawą teorię na ten temat ma David Wilkerson. On twierdzi, że, ja się również z nim zgadzam, słuchajcie, że jest to, że Tobiasz reprezentuje materializm. Że Tobiasz reprezentuje ludzkie życie współczesne. I nie są to rzeczy złe, ale są to rzeczy dobre, które mają w naszym miejscu i które przysłaniają nam obraz Boży. Ja wierzę, że przez to Pan pokazuje nam, żebyśmy zbadali, słuchajcie, gdzie są nasze serca. Żebyśmy zbadali nasze serca. Czy przypadkiem nie lgniemy zbyt bardzo do tego, co posiadamy, a nie do naszego Pana? Czy przypadkiem przez to nasze modlitwy nie są zablokowane? Wiecie, ja myślę, że modlitwa jest rzeczą bardzo szczególną, tak jak już wcześniej powiedziałem. I ja myślę, że Pan pragnie, żebyśmy... O, dziękuję. Żebyśmy badali nasze życie i żebyśmy badali nasze serca. W 5 rozdziale objawienia świętego Jana jest napisane w ten sposób. Kiedy jest opisana wizja tronu baranka i kiedy starcy siedzą wokół baranka, zobaczcie, co jest napisane. Kiedy ją wziął, czyli księgę, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. To są modlitwy świętych. Słuchajcie, nasza modlitwa jest rzeczą bardzo cenną w oczach Bożych. Zobaczcie, co jest napisane. Jest to coś tak cenne, że jest to zachowywane w złotej czaszy. Jest napisane, że nasze modlitwy są miłą wonnością dla Pana. Ja myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, dobrze jest, żebyśmy zrewidowali, czy Dom Boży dzisiaj jest domem modlitwy. Wiecie, stół Pański jest sowicie zastawiony wszelkim dobrem, wszelkim dobrem, wszelkim dobrem duchowym. Stół Pański jest zastawiony, aż się ugina. Problem polega na tym, że Kościół Boży jest wygłodzony, dlatego że nie je. Dlatego, że nie przystępuje do stołu Pańskiego. Dlatego, że często zapomina o tym, co jest tak naprawdę ważne dla nas. Dlatego chciałbym każdego z nas zachęcić, żebyśmy zbadali nasze życie, żebyśmy wejrzeli sami w siebie, żebyśmy zobaczyli, co jest przekupniem w naszym życiu. Co trzeba przepędzić, słuchajcie. To nie ma się co z tym bawić, to trzeba przepędzić. Przepędźmy to, co jest nieprawidłowe. Odrzućmy to, co jest złe. Pan jest dobry, Pan jest łaskawy. Ja wierzę, że każdego z nas chce błogosławić. Jego stół jest hojnie zastawiony. I Pan czeka z otwartymi ramionami, żeby wylać na nas błogosławieństwo. Ja wierzę, że słuchajcie, że nie potrzebujemy, słuchajcie, często wymyślać jakichś specjalnych rzeczy. Nie potrzebujemy wymyślać jakichś programów, jakichś nie wiadomo czego. Ja mówię, że to jest ważne. To jest też ważne, słuchajcie. Ważne jest, żeby Kościół funkcjonował. Ważne są wszystkie służby. Ale nie zapominajmy o tym najważniejszym. Daj Panie, żeby niech Pan da, żeby przede wszystkim nasz zbór, ten Kościół był domem modlitwy. Amen.